Cześć! Z tej strony mówi Sofia Renteria. Pracuję w Departamencie Rozwoju Innowacji w PFR i mam przyjemność prowadzić podcast Vademecum Innowatora. Będziemy w nim rozmawiać z praktykami i ekspertami o poszczególnych etapach drogi od pomysłu do prowadzenia własnego biznesu. Cześć! Gościem dzisiejszego odcinka jest Bartek Pucek, Country Digital Manager w IKEA, niegdyś związany z grupą Pracuj i Onet, również twórca znanego newslettera Strategia, Technologia, Inwestycje. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o strategii w biznesie, marketingu i innowacjach. Cześć Bartek.
Cześć, witam wszystkich.
Zacznijmy może od niby prostego pytania, ale nie do końca. Bartek, czy mógłbyś mi wytłumaczyć, czym jest ta innowacja?
Innowacja najczęściej jest postrzegana jako takie jednorazowe wydarzenie, czyli eureka, wpadamy na pomysł i dzieje się magia. Oczekujemy, że to będzie przełomowa idea i będziemy ją mogli realizować, ale najczęściej to, co się dzieje, to innowacja jest tak naprawdę procesem. I Clayton Christensen, czyli autor takiej książki, czy też wielu książek, między innymi Innovator's Dilemma, podzielił innowacje na trzy kategorie, tak zwane innowacje podtrzymujące, czy też innowacje kontynuacyjne, i to są innowacje, które dzieją się na już istniejących rynkach, w których najczęściej obecni gracze po prostu rozwijają swoje usługi, wprowadzają nowe funkcjonalności, wprowadzają nowy rodzaj oferty dla klientów i na podstawie tych procesów następują innowacje w danych segmentach, w danych rynkach. I to jest najczęściej spotykany proces innowacyjny i w jego trakcie najczęściej wygrywają gracze, którzy już są obecni na rynku, czyli nie ci nowi, którzy przychodzą i wywracają stolik, tylko ci, którzy już są obecni na rynku. Druga kategoria, te popularne, disruptive innovation, czyli ładnie to się nazywa innowacje niszczące w języku polskim, gdzie zazwyczaj wygrywają nowi gracze poprzez albo stworzenie całkowicie nowego rynku dla klientów, albo poprzez zaatakowanie istniejących graczy z zupełnie innego miejsca za pomocą nowego modelu biznesowego. I to, co jest moim zdaniem najważniejsze, to to, że te innowacje biorą się bardzo często nie z takiego momentu pod tytułem eureka, tylko z postępu technologicznego. Czyli w ramach postępu technologicznego w danych dziedzinach, w danych segmentach, w danych rynkach, w danych kategoriach, postęp technologiczny umożliwia tworzenie nowych modeli biznesowych i te nowe modele biznesowe, które są w jakimś produkcie, wywracają do góry nogami rynek. Więc innowacja, jeszcze raz, jest procesem, a nie po prostu jednorazowym wydarzeniem. Bardzo często, w szczególności w mediach, to co obserwujemy, to są tak zwane overnight success. Nagle czytamy, ktoś odniósł wielki sukces, ale jeżeli spojrzymy z perspektywy najważniejszych spółek technologicznych, na przykład ostatnich 10 lat, to większość tego typu spółek od 10 lat na tym rynku funkcjonuje, często nawet więcej. I te sukcesy nie wydarzyły się w ciągu weekendu, to jest wieloletni proces.
Tutaj nie mam nic do dodania. Myślę, że zarówno słuchacze, jak i ja też się dowiedzieliśmy wiele na temat innowacji. To może trochę z bardziej praktycznego podejścia. Jesteś twórcą newslettera. Czytam o wielu przedsiębiorców. Znam osoby, które naprawdę się tym inspirują i jest to ich baza wiedzy w pracy zawodowej, ale właśnie też w prowadzeniu własnego biznesu. Naszymi słuchaczami z kolei są osoby, które z jednej strony pracują nad tymi disruptive biznesami, o jakich wspominałeś, ale też pracują czy prowadzą tradycyjne biznesy. Jak mogłyby zaszczepić takie innowacje w swoje DNA? Co byś im poradził?
Myślę, że innowacja czy w ogóle chęć do tworzenia interesujących rzeczy na koniec dnia w każdej organizacji będzie sprowadzało się do ludzi. I to, czy w własnej organizacji, niezależnie czy mówimy o zespołach produktowych, zespołach marketingowych, czy zespołach sprzedażowych, otaczamy się ludźmi, którzy w danych dziedzinach są lepsi od nas oraz przede wszystkim, czy są ciekawi świata. Lepsi od nas to znaczy, czy potrafią obserwować rynek po to, żeby dobrze zrozumieć potrzeby klienta, a ciekawi świata, to znaczy, czy potrafią obserwować rynek, w którym kierunku zmierza oraz w którym kierunku zmierzają zachowania klientów, niezależnie od tego, czy mówimy o rynku B2C, czy mówimy o rynku B2B. Ta ciekawość świata jest potrzebna po to, żeby w tak szybko zmieniającej się rzeczywistości, jaką mamy obecnie, potrafić reagować na to, co się dzieje. Z drugiej strony ten mindset technologiczny w każdej organizacji też jest potrzebny, ponieważ w zasadzie dzisiaj nie da się funkcjonować albo być konkurencyjnym na rynku bez uwzględnienia procesów technologicznych. I czasami to są takie rzeczy, które uważamy za bardzo medialne, czyli aplikacja, nowy serwis, ale bardzo często to są procesy, które stoją za naszym biznesem, które są niewidoczne na przykład dla klientów i które mogą być wspierane przez nowe technologie. Mówimy o uczeniu maszynowym, mówimy o digitalizacji na przykład procesów fulfillmentowych w łańcuchu dostaw, które nie są tak bardzo medialne, ale są bardzo skuteczne z punktu widzenia funkcjonowania biznesu, a na koniec dnia przynoszą prawdziwą wartość dla klientów, bo ktoś otrzymuje na przykład towar, kupując w sklepie nie po 5 dniach, tylko na przykład po godzinie. Tak? I to w tym momencie jest zasługą digitalizacji tych procesów i pracy nad automatyzacją procesów, a niekoniecznie jest czymś medialnym.
Tak to jest chyba z tymi innowacjami, że czasami wprowadza się innowacje i miarą jej sukcesu jest to, że tak naprawdę klienci nie do końca sobie zdają z tego sprawę, że coś się zadziało.
Cała trudność też polega na tym, że zespół, w którym funkcjonujemy, firma, w której pracujemy albo którą prowadzimy, powinna się naprawdę mocno skupić na przede wszystkim dobrym zrozumieniu potrzeb klienta, ponieważ nasz klient tak naprawdę wynajmuje nasz produkt do wykonania jakiejś pracy. I im lepiej zrozumiemy tą potrzebę, tym łatwiej będzie nam zaoferować dobry produkt. To jest jedna strona medalu. Druga strona to jest to, co się dzieje wewnątrz naszej organizacji, czyli w jaki sposób funkcjonują procesy wewnątrz organizacji, niezależnie od tego, czy to jest kilkuosobowa firma, czy firma, która ma kilka tysięcy pracowników. Oczywiście razem z wielkością firmy rośnie proces skomplikowania zarządzania taką organizacją, ale jeżeli podejmujemy decyzję w oparciu o dane, jeżeli podejmujemy decyzję w oparciu o potrzeby klientów, jeżeli potrafimy zrozumieć, jaka jest ekonomika naszego produktu, czyli co sprzedajemy, w jakiej cenie, o jakim koszcie, jaka jest nasza marża, kto jest naszą grupą docelową, jaki jest koszt dotarcia do tej grupy docelowej, to jesteśmy bliżej sukcesu i oczywiście po wewnętrznej stronie organizacji, w jaki sposób podejmujemy decyzje, kto je podejmuje, ponieważ najczęściej im większa organizacja, decyzje są podejmowane w sposób od góry do dołu, czyli decyzja zapada na górze, a później jest przekazywana w dół organizacji po to, żeby była zrealizowana. To, co umożliwia technologia, albo technologia pomaga w tym procesie, ale przede wszystkim to, co jest w DNA najciekawszych, najszybciej rosnących, najfajniejszych miejsc do pracy, to jest fakt, że problemy są rozwiązywane albo powinny być rozwiązywane przez ludzi, którzy są najbliżej problemu. Kompetentni, ale najbliżej problemu, niezależnie od tego, gdzie w hierarchii organizacji się znajdują. Bardzo popularnym modelem, szczególnie w Polsce, jest model zarządzania przez tak zwanych hipciów. HIPCIE, czyli Highest Paid Person Opinion. Kto najwięcej zarabia, ten decyduje. I ten model jest modelem, który jest bardzo często spotykany. Jestem szefem, więc to ja decyduję. W kontrze do tego i dużo mnie bliższy jest model, w którym decydują osoby, które są najbliżej problemu i mają kompetencje do tego, żeby te problemy rozwiązywać. A moim zadaniem jako menadżera, jako lidera zespołu jest usuwać przeszkody na drodze tego zespołu. I tak naprawdę jest to zupełnie inne podejście, jeżeli chodzi o proces funkcjonowania. I to, co umożliwia technologia, to umożliwia łatwiejsze wdrażanie takich procesów, umożliwia podejmowanie decyzji w oparciu o dane, a nie tylko w oparciu o mnie się wydaje, bo później jeżeli skalujemy wiele opinii, to wcale nie oznacza, że zwiększamy prawdopodobieństwo na podjęcie właściwej decyzji. I technologia jest tutaj elementem tego procesu, który pomaga, ale na koniec dnia bardzo ważne jest to, z kim pracujemy i czy osoby, z którymi pracujemy, mają możliwość podejmowania dobrych decyzji. Pracy z każdym zespołem jest tak wiele zmiennych, które trzeba uwzględnić, że nie da się mieć zawsze rację, podejmując decyzję jako zespół. to, co musi się moim zdaniem wydarzyć w takim zespole na pewno, to jest zrozumienie dla podejmowania decyzji, które się również nie udają. Ale eksperymentowanie powinno być częścią tego procesu, wyciąganie wniosków powinno być częścią tego procesu. Jeżeli coś się udaje, to kolejnym etapem powinno być: udało się, co możemy zrobić, żeby teraz ten proces działał 10 razy lepiej, 10 razy szybciej, w dużo większej skali, co jest szczególnie istotne dla dużych organizacji, w której opłacalność danego produktu, danej linii biznesowej, opłacalność jakiejś decyzji musi przynosić skalę, ponieważ inaczej nie przynosi zbyt dużej wartości dla całości przedsiębiorstwa, a w mniejszych zespołach czy w mniejszych organizacjach musi pokazywać, że idziemy w dobrym kierunku. To jest szczególnie istotne wtedy, kiedy budujemy startupy czy generalnie firmy technologiczne, ponieważ to pozwala nam eksplorować więcej tematów, ale jeśli trafimy na ten, który faktycznie zadziała, to będziemy mogli, jak się ładnie mówi, skalować ten biznes dużo szybciej.
Mając na uwadze te elementy, o których wspominałeś, od razu nasuwa mi się na myśl, że wymaga to balansu pomiędzy spojrzeniem długofalowym na to, jakie zmiany warto wprowadzić też na trendy na rynku, to o czym wspominałeś, jeżeli chcemy polepszyć działanie naszej firmy i też dopasować produkty do potrzeb klientów. Jednocześnie dzieje się wiele rzeczy tu i teraz, na które musimy odpowiadać. Jak firmy mogą sobie z tym poradzić?
Myślę, że ten balans jest jedną z najtrudniejszych rzeczy z perspektywy zarówno prowadzenia firmy, czy prowadzenia zespołu. I te dwa aspekty, czyli pierwszy, myślenie długofalowe, czy myślenie długoterminowe, to jest myślenie o tym tak naprawdę, gdzie chcielibyśmy być za określony czas, uwzględniając również to, że ten czas albo warunki na przykład na naszym rynku, czy w kategorii, w której się znajdujemy, bardzo szybko się zmieniają, ponieważ mamy jeszcze konkurencję funkcjonującą na tym rynku, mamy zjawiska zewnętrzne, które mogą wpływać na ten rynek, tak jak obecnie w przypadku COVID. Z drugiej strony, każdy dobry zespół powinien być mierzony tym, czy dowozi to, co tak naprawdę klienci oczekują. Więc z jednej strony myślenie o tym, co się wydarzy albo gdzie chcemy być za określony czas, kontra chcielibyśmy zaoferować coś naszym klientom jak najszybciej i w jak najlepszej jakości. I to jest jedno z najtrudniejszych wyzwań dla każdego zespołu. I oczywiście są metodyki i metodologie, które pozwalają zespołom pracować po to, żeby kolokwialnie mówiąc dowozić funkcjonalności, czy dowozić produkty na rynek, ale na koniec dnia to się sprowadza przede wszystkim do tego, żeby dobrze zrozumieć potrzeby klientów. I jeżeli to potrafimy zrobić, jeżeli potrafimy zaryzykować, że to są te właściwe potrzeby, to układamy proces budowania produktu, czy proces budowania firmy pod realizację i priorytety tych potrzeb. I jeżeli do tego uda nam się czasami zgadnąć, czasami przewidzieć warunki, które panują również w naszym otoczeniu rynkowym długofalowo, czyli mówimy o trendach, ale o trendach nierozumianych jako marzeniach o chodzących robotach po ulicach, ale o trendach rozumianych jako zmieniających się potrzebach konsumentów albo biznesów, to absolutnie to jest sztuka. Ale to jest też największa przyjemność z perspektywy budowania jakiegokolwiek biznesu i produktu.
No dobrze, ale żeby móc odpowiedzieć na te problemy klientów, musimy też pozyskać pierwszych klientów. Jak to wyglądało w przypadku gigantów, tak naprawdę tych, których znamy teraz, jak Salesforce, Slack, Shopify? Jak im się udało pozyskać tych klientów?
Bardzo często jest tak, że jak patrzymy z perspektywy znanych firm dzisiaj, które mają tysiące, dziesiątki czy setki tysięcy klientów, traktujemy je bardzo słusznie jako firmy, które odnoszą sukcesy, ale bardzo rzadko opowiada się historię, jak tak naprawdę te firmy zaczynały, i bardzo często okazuje się, że były to strasznie niestandardowe strategie. Czasami nawet można powiedzieć, że mocno desperackie, ale to, co charakteryzuje większość, szczególnie firm technologicznych i founderów, założycieli firm technologicznych, jest to, że każdy sposób był dobry, o ile pozwala nam on dotrzeć do naszej grupy docelowej i sprawdzić, czy ten sposób będzie skuteczny. I na przestrzeni ostatnich 10 lat, jeżeli spojrzymy z perspektywy znanych firm, to właściciele tych firm stosowali setki taktyk pozyskania użytkowników na początku swojego życia. Na przykład Snapchat, założyciel Ivan Spiegel, jedną z taktyk, która była przez niego próbowana na początku budowania Snapchata jako produktu, było to, że zachęcał użytkowników czy potencjalnych użytkowników w centrach handlowych do ściągnięcia aplikacji. Po prostu podchodził do osób, które były w jego grupie docelowej, młodych osób w centrum handlowym w Stanach Zjednoczonych i mówił, to jest fajna aplikacja, powinnaś ją ściągnąć. Czy to jest najbardziej efektywna metoda pozyskania klientów albo najbardziej skalowalna? Absolutnie nie, ale czy pozwalała ona sprawdzić i zobaczyć, w jaki sposób użytkownicy ściągają, korzystają, rozumieją bądź nie rozumieją, w jaki sposób korzystać z naszego produktu? No już odpowiedź brzmi absolutnie tak. I szczególnie na początku ilość opcji na stole, które są do wypróbowania, jest ogromna. Myślę, że to, co jest bardzo ważne, to żeby skupić się przede wszystkim na zrozumieniu, gdzie nasz klient się znajduje. On się może oczywiście znajdować w jakiejś fizycznej lokalizacji albo w jakiejś wirtualnej, w jakimś wirtualnym miejscu, w wirtualnej społeczności, na danym serwisie i spróbować dostosować taką paletę działań, które pozwolą nam do niego dotrzeć oraz potrafić też zmierzyć skuteczność tego dotarcia. Mówimy tutaj o już takich decyzjach podejmowanych w oparciu o dane i o lejek sprzedażowy. Ale tak naprawdę można wyróżnić, jeżeli patrzymy na spółki technologiczne ostatniej dekady, czy to jest Snapchat, Tinder, czy to jest Netflix, czy to jest LinkedIn, czy to jest Instagram, tak naprawdę można wyróżnić, wyodrębnić 7 takich głównych nurtów, jeżeli chodzi o pozyskanie pierwszych klientów. Pierwszy to jest idziemy do użytkowników tam, gdzie są i są w offline, czyli w fizycznych lokalizacjach. I często to oznacza albo udział, tak jak w przypadku Etsy, firmy zajmującej się sprzedażą wyrobów handmade, udział w najważniejszych targach handmade w Stanach Zjednoczonych. Tak w przypadku wspomnianego Snapchata to oznaczało próbę pozyskania klientów właśnie w centrach handlowych. W przypadku, kiedy nasi użytkownicy są online, mówimy na przykład o Dropboxie czy o Netflixie, możemy zastosować taktyki, które pozwalają pozyskać nam klientów, naszych użytkowników w formie online'owej. I oczywiście tu są różne podkategorie sposobów tego korzystania. Mogą to być formy bezpłatne, mogą to być formy płatne. Swego czasu TikTok był jednym z największych, czy jedną z firm, które najwięcej wydawała na reklamę na Facebooku. W pewnym momencie to było 10% wydatków reklamowych na Facebooku stanowiły wydatki TikToka, które miały na celu pozyskanie użytkowników do korzystania z tej usługi. Bardzo zabawny sposób i bardzo niekonwencjonalny był też sposób pozyskania użytkowników w Pinterest, czyli serwisu, w którym możemy gromadzić galerie interesujących nas zdjęć, tematów. Założyciel Pinterest, a jednym ze sposobów, które realizował, było ustawienie jako strony startowej strony Pinterest na wszystkich komputerach w sklepach, okolicznych sklepach Apple Store w Stanach Zjednoczonych. Czyli odwiedził 10 sklepów i na każdym komputerze ustawiał stronę Pinterest jako stronę startową. I to był jeden ze sposobów. I to są rzeczy, o których dzisiaj się tak naprawdę niewiele mówi, no bo Pinterest ma 1,000,000 użytkowników, aktywnych użytkowników w Polsce każdego miesiąca, ale początki tego typu serwisów wyglądały zupełnie inaczej. Trzecim rodzajem taktyki, który jest bardzo często stosowany, niezależnie od tego, czy to są biznesy B2B czy B2C, jest po prostu zapraszanie znajomych. Czyli ja korzystam z określonej usługi i chciałbym ciebie zaprosić do swojej usługi. Czasami w ramach nagrody, czyli ja coś za to dostaję, a czasami w ramach chciałbym ci podarować tą usługę, ponieważ uważam, że ona jest wartościowa. Tutaj na swoim przykładzie podam, że 100% użytkowników czy też czytelników mojego newslettera jest dokładnie z rekomendacji, czyli ludzie, którzy rekomendowali mój newsletter innym osobom, to jest 100% moich czytelników. Czyli jeżeli coś jest dobre jakościowo, moi czytelnicy postanawiają polecać to innym osobom. Czwartym przykładem jest tak zwany sposób FOMO, czyli Fear of Missing Out, czyli wytworzenie takiego wrażenia, że jeżeli nie używasz danego produktu, to coś cię omija. Jednym z najbardziej spektakularnych przykładów ostatnich lat jest klient poczty, który nazywa się Superhuman. I taka ciekawostka, ktoś może powiedzieć, co może być ciekawego w 2020 roku w kliencie poczty. I okazuje się, że jest to klient poczty, który kosztuje miesięcznie $30, ale na jego liście oczekujących osób, ponieważ lista, dostęp do tej usługi jest zamknięty i można dostać do niego dostęp tylko i wyłącznie na zaproszenie, pomimo tego, że jest to klient poczty, nie jest to najbardziej innowacyjna usługa, można powiedzieć, w 2020 roku, oraz klient poczty kosztujący $30 miesięcznie, to kolejka oczekujących wynosi około ponad 250 tysięcy osób. Ale sposób, w jaki Superhuman jako usługa tworzy to uczucie, że jeżeli nie używasz Superhuman, to coś cię omija, więc bądź na naszej liście i postaraj się skorzystać z naszej usługi, jest ogromny. Stąd między innymi ta skala i powodzenie tego typu produktu. Piątym rodzajem strategii jest wykorzystanie społeczności i influencerów. Wykorzystanie społeczności, czyli oferujemy na przykład usługę dla programistów i jednym ze sposobów dotarcia będzie na przykład Stack Overflow, czyli serwis, który jest powiedzmy w top 3 usług, z których korzysta większość programistów. Jeżeli adresujemy produkt do graczy, wykorzystujemy Twitcha, ponieważ tam przebywa społeczność graczy. Wykorzystujemy Fortnite'a czy jakąkolwiek usługę, która jest bliska temu, co oferujemy. Czyli to są czasami duże społeczności, na przykład Reddit, który jest bardzo popularny jako miejsce marketingu produktów anglojęzycznych, ale też mikrospołeczności, czyli oferowanie usług w bardzo małych społecznościach, wysoce wyspecjalizowanych. Czyli na przykład możemy zaoferować produkt, który jest tylko i wyłącznie dla graczy grających w pokera. Jest mikrospołeczność pokerzystów, do której możemy zaadresować dany produkt i tam społeczność będzie konwertowała na pewno dużo, dużo skuteczniej niż dużo większa społeczność, ale niekoniecznie powiązana z tym tematem. Podobnie jak w przypadku influencerów, chociaż tutaj sprawa jest troszkę bardziej skomplikowana, ponieważ jeżeli mówimy o konwersji z perspektywy im ktoś jest popularniejszy, tym lepiej, to niekoniecznie tak, to działa w ten sposób. To jest im ktoś ma lepszą relację, dany influencer z naszą grupą docelową, tym prawdopodobieństwo dobrej konwersji jest wyższe. W kontrze do tego, co najczęściej jest sprzedawane albo oferowane, czyli im większy zasięg, tym bardziej warto się reklamować. I na to trzeba szczególnie zwrócić uwagę, ponieważ nie zawsze to się przekłada na dobre konwersje dla naszego produktu i usługi. Szósty sposób to jest prasa i media. Powiedziałbym, że w tym sposobie jestem osobą, która jest najbardziej sceptyczna co do skuteczności, ponieważ bardzo często zasięg mediowy czy zasięg w prasie po pierwsze jest krótkotrwały, po drugie jest on na zasadzie tak zwanego spray and pray, czyli komunikat idzie do bardzo szerokiej grupy osób, ale tak naprawdę niewiele osób jest w naszej grupie docelowej i niewiele osób później przywiązuje uwagę do wartości tego komunikatu. Siódmy sposób, też bardzo popularny obecnie, to jest budowanie społeczności wokół usługi, czyli uruchamiamy jakąś usługę i próbujemy wokół niej zbudować społeczność osób, które po pierwsze będą ambasadorami naszej usługi, ale po drugie też będą aktywnie korzystać z naszej oferty. I bardzo często w tego typu przypadkach te społeczności uzyskują dodatkowe bonusy albo mają wpływ na rozwój naszej usługi i dzięki czemu stają się ambasadorami naszego produktu później na rynku, polecając innym.
W trakcie, jak mówiłeś, wspomniałeś między innymi takie pojęcie jak lejek sprzedażowy. Przy okazji strategii marketingowych można się też spotkać na przykład z developmentem produktu, też szeregiem innych pojęć. Czy mógłbyś trochę wyjaśnić naszym słuchaczom, co się kryje za tymi słowami?
Każdą potrzebę konsumenta czy biznesu, którą chcemy zrealizować, tak naprawdę ma swój początek i ma swój koniec. Zazwyczaj początkiem jest pierwsza interakcja z produktem albo stroną, którą oferujemy, a końcem jest płatność bądź wykorzystanie usługi. To, co się dzieje pomiędzy punktem A a punktem B, jest kluczowe. I można w różny sposób opisywać ten proces. Można go opisać za pomocą lejka sprzedażowego, czyli u góry tego lejka ktoś ma pierwszą interakcję z naszym produktem, w samym dole tego lejka konwertuje do płacącego klienta. To, co się dzieje pomiędzy, czyli wszystkie etapy, są mierzalne, albo inaczej powinny być mierzalne, i powinniśmy się również potrafić skupić na optymalizacji wszystkich etapów tego procesu. Z drugiej strony, jeżeli spojrzymy na to z perspektywy tworzenia produktu, to, co się dzieje pomiędzy punktem A a punktem B, czyli rejestruje się w danym serwisie i realizuje swoją usługę jako klient, jako użytkownik, jako konsument, jest moim doświadczeniem z tym produktem. Więc im bardziej jestem zadowolony z korzystania, tym większe prawdopodobieństwo, że wrócę, kupię ponownie. I umiejętność zrozumienia tego procesu jest bezpośrednio przełożona na to, co budujemy. Czyli jak wygląda nasz cykl tego, co się nazywa tak zwanym product developmentem. Czyli co jest na naszej liście rzeczy do zrobienia, na naszej roadmapie, co decydujemy się budować, jaki nadajemy temu priorytet i czy to tak naprawdę realizuje potrzeby tych klientów.
Dzięki wielkie. Teraz mały twist w naszej rozmowie. Wracając do pojęć. Hasło, które było popularne, mam wrażenie, w ostatnich miesiącach, czyli cyfryzacja firmy. Pandemia, lockdown wymusiła na wielu firmach zmiany, tak zwane pivoty czasami, i również była mowa o cyfryzacji firm. Nie mogłabym sobie wybaczyć, gdybym nie spytała country digital managera w IKEA, jak ty rozumiesz cyfryzację i jak też ją wprowadzasz w ramach swojej pracy?
Cyfryzacja, szczególnie w przypadku dużych firm, polega na dostrzeganiu tego, co najbardziej frustruje albo klientów, albo pracowników, i próba rozwiązania tej frustracji za pomocą technologii. To jest tak naprawdę, w mojej opinii, definicja tego, co często nazywa się procesem cyfryzacji firm albo digital transformation, czyli szerszym pojęciem, jeżeli mówimy o transformacji firmy w stronę firmy bardziej technologicznej, w stronę nowych modeli biznesowych. Jeżeli patrzę na to z perspektywy IKEA, to wydarzenia ostatnich miesięcy miały oczywiście ogromny wpływ na proces zarówno cyfryzacji firmy, jak i tego, w jaki sposób funkcjonujemy. I ten proces ma kilka aspektów. Ma aspekt klienta, w którym nastąpił lockdown, jesteśmy w domu. Chcemy zrealizować swoje potrzeby w ramach przebywania w domu. Zaczynamy pracować w domu, nasze dzieci zaczynają się uczyć w domu. To automatycznie oznacza, że nasze życie w domu się zmienia i IKEA jest jednym z najważniejszych partnerów w tej zmianie. W trakcie lockdownu możemy podzielić ten czas na tak naprawdę trzy etapy. Pierwszy, następuje lockdown, jesteśmy w domu, zaczynamy pracować z domu, zaczynamy się uczyć z domu, to automatycznie oznacza, że musimy nasz dom wyposażyć w tak zwane artykuły pierwszej potrzeby. To może być biurko dla dziecka, które dzisiaj się uczy z domu, to może być biurko do pracy, to mogą być jakiekolwiek inne dodatki, które usprawniają proces funkcjonowania w trakcie lockdownu. W drugim etapie funkcjonujemy w naszym domu już w lockdownie, zaczynamy się przyzwyczajać do tej sytuacji, a ponieważ spędzamy dużo więcej czasu w domu niż dotychczas, zaczynamy dostrzegać pewne rzeczy, które nas irytują. Które gdybyśmy kupili coś, gdybyśmy coś zmienili, tak naprawdę komfort naszego życia w domu byłby znacznie lepszy. I trzeci etap, czyli ten etap otwarcia, kiedy potrzebujemy już jednak więcej powietrza, ogródek, I znów zmieniamy swoje nawyki zakupowe. I teraz jeżeli spojrzymy w tak krótkim czasie, czyli na przestrzeni kilku miesięcy, trzy zupełnie inne potrzeby klientów, na które trzeba potrafić odpowiedzieć. I z drugiej strony mamy wyzwanie wewnątrzorganizacyjne. Czy jesteśmy przystosowani do tego, żeby w ciągu trzech miesięcy tak diametralnie zmieniać się dla klienta? Czy jesteśmy w stanie funkcjonować, mając zamknięte sklepy? Bo jeżeli zamykamy sklep, to czy jesteśmy w stanie zrobić coś więcej dla klienta? Jeżeli zamykamy biuro i przechodzimy na pracę zdalną, pracę z domu, to w jaki sposób zapewnić dobrą obsługę klienta, na przykład infolinii? Ta infolinia musi być przeniesiona z funkcjonowania w biurze na funkcjonowanie w domu, zachowując tą samą albo jeszcze lepszą jakość obsługi. Z drugiej strony, jeżeli dużo więcej osób zamawia rzeczy online, to w jaki sposób zapewnić poprawne funkcjonowanie e-commerce? Jeżeli członkowie naszego zespołu przechodzą na pracę zdalną, jak zapewnić sprawne funkcjonowanie infrastruktury oraz jak zapewnić sprawnie działający sprzęt, który umożliwia pracę z domu. Więc tych zmiennych jest bardzo dużo. Myślę, że to, co było dla nas ogromną nauką w tym czasie, to fakt, jak szybko możemy zareagować wtedy, kiedy potrzeba. I to jest duża nauka dla nas, że pomimo tego, że funkcjonujemy jako duża organizacja, potrafimy bardzo szybko reagować zarówno na potrzeby klientów, jak i na potrzeby wewnętrzne. I myślę, że jednym z kluczowych wniosków z całego tego okresu jest to, że technologia jest jedną z najważniejszych inwestycji, jaką można dokonać w organizacji. A proces cyfryzacji tej organizacji, czyli dostrzeganie tych miejsc, w których technologia może usprawnić istniejące procesy, jest kluczowe. I z mojej perspektywy dzisiaj większość czasu spędzamy na identyfikowaniu tych miejsc, w których technologia może pomóc. I czasami to będą produkty właśnie dla klientów, ale bardzo często to będą właśnie produkty, które usprawniają pracę osób wewnątrz organizacji albo tych procesów, których tak naprawdę na co dzień ktoś nie widzi, ale to one stanowią o magii tego, co nazywamy user experience.
Poruszając się dalej w obszarze pandemii, lockdownu. Dwa z trzech haseł w tytule twojego newslettera to są technologie i strategia. Jak twoim zdaniem w związku z pandemią zmienią się te technologie, też ich wykorzystanie i jak zmienią się strategie biznesowe firm?
Jeden z głównych wniosków lockdownu to tak naprawdę przyspieszenie obecnych trendów. Niekoniecznie widzimy nowe trendy, poza oczywiście pewnymi sektorami, które zostały najbardziej dotknięte przez lockdown, widzimy przyspieszenie istniejących trendów. Czyli niekoniecznie powstają nowe, które całkowicie wywracają istniejący porządek, ale trendy, które do tej pory funkcjonowały i miały swoją określoną prędkość, nabrały jeszcze większego rozpędu. Więc rzeczy, o których myśleliśmy, że będą trwały jeszcze 2, 3, 4, 5 lat, wydarzyły się w 3 miesiące i w większości z nich nie ma oznak, żeby zwalniały. Więc ja raczej skupiam się na tym, żeby zrozumieć te istniejące trendy i ich tempo oraz ewentualne zmiany zachowań konsumentów. Ponieważ to jest w tej chwili dużo istotniejsze niż poszukiwanie nowych rewolucyjnych technologii, przynajmniej w branży, w której my dzisiaj funkcjonujemy.
To już prawie przed samym końcem. W takim razie, czym inspiruje się człowiek, który inspiruje innych? Jakie książki, podcasty, audiobooki polecasz?
Myślę, że najprostsza odpowiedź na to pytanie to jest inspiruje się ludźmi mądrzejszymi od siebie. I takich ludzi staram się szukać. Na szczęście dzisiaj technologia i różne serwisy umożliwiają to i nigdy tak łatwo nie można było uzyskać dostępu do ludzi, którzy są najlepsi w swoich dziedzinach. Jeżeli chcę poznać i zrozumieć, co myślą, piszą ludzie, którzy są najbliżej, najbardziej interesujących mnie technologii, modeli biznesowych czy ciekawych poglądów, nigdy nie było tak łatwo do nich dotrzeć. Ja osobiście konsumuję bardzo mało newsów i informacji, a staram się skupić wyłącznie na wiedzy i tego rodzaju publikacjach, które dostarczają wiedzę, a nie pojedyncze informacje, czyli nie co się wydarzyło, ale raczej analizy, jaki to ma wpływ na przyszłość. Jest kilka rzeczy, które obserwuję, słucham, czytam, które mnie inspirują. Wśród nich są takie podcasty jak na przykład Invest Like the Best, który jest bardzo interesującym podcastem na styku inwestycji i biznesu. Jestem również wielkim fanem podcastu A16Z, czyli funduszu Andreessen Horowitz, w którym omawiane są nie tylko trendy, ale też ich wpływ na aktualną sytuację. Ja z jednej strony staram się konsumować jak najmniej informacji i newsów i staram się być bardzo zdyscyplinowany w tym zakresie, a z drugiej strony staram się konsumować jak najwięcej wiedzy, która pochodzi od ludzi, którzy są ekspertami w danej dziedzinie. I te zainteresowania można podzielić w zasadzie na trzy kanały. Podcasty, książki. Na swojej stronie internetowej mam listę kilkuset książek podzielonych na kategorie i zainteresowania, które przeczytałem na przestrzeni ostatnich 10 plus lat. I to jest moje główne źródło inspiracji, które dokumentuję. I Twitter, który jest na pierwszy rzut oka niekonwencjonalnym miejscem na pozyskiwanie wiedzy, ale jeżeli dokona się pewnego wysiłku w zakresie osób, które się obserwuje, które się czyta, to naprawdę jest to jedno z najlepszych miejsc, w których można mieć w najłatwiejszy sposób dostęp do najlepszych ekspertów w danych dziedzinach na świecie.
To jeszcze muszę dopytać, jakieś trzy konta, które polecasz na Twitterze w takim razie do obserwowania w zakresie innowacje, biznes, technologia?
Wśród tych trzech osób będą Patrick O'Shaughnessy, Turner Nowak i Matthew Ball. Jedne z najciekawszych osób, które można obserwować na Twitterze.
Dziękuję bardzo. Nie wiem, jak nasi słuchacze, ale ja jak tylko skończymy rozmowę, wyciągam telefon i zaczynam obserwować te trzy konta. I już naprawdę na koniec, chociaż mogłabym prowadzić tę rozmowę jeszcze długo, podejrzewam, nie wiem jak nasz gość, ale ja tak. Jakie trzy rady dałbyś przedsiębiorcom na początku ich drogi?
To jest bardzo trudne pytanie, bo wydaje mi się, że nie ma jednej dobrej drogi i nie ma jednego dobrego zestawu rad. Mogę powiedzieć o tym, co dla mnie wydaje się najważniejsze i co mnie przez lata pomagało funkcjonować w biznesie. Przede wszystkim dużo samodyscypliny i takiego żelaznego skupienia połączonego ze zrozumieniem potrzeb klienta, niezależnie od tego, czy funkcjonujemy na rynku B2B czy B2C. Jeżeli nie potrafimy zdecydować, to zazwyczaj odpowiedź brzmi nie, a umiejętność podejmowania decyzji jest kluczowa. Każda decyzja będzie lepsza niż żadna decyzja. Jeff Bezos, założyciel Amazona, powiedział kiedyś, że są dwa rodzaje decyzji. Decyzje odwracalne i decyzje nieodwracalne. Decyzje odwracalne to takie, które powinniśmy podejmować natychmiast, a decyzje nieodwracalne to takie, nad którymi powinniśmy się zastanowić. Z drugiej strony, w każdym biznesie, tak jak w życiu, najważniejsi są ludzie. To kim się będziemy otaczać i jaka jest jakość tych relacji, jest fundamentalnie ważne dla naszego sukcesu. Wracając do początku naszej rozmowy, nie chodzi o to, żeby być hipciem, chodzi o to, żeby się otaczać ludźmi, którzy są mądrzejsi i lepsi od nas. To pozwoli nam być lepszymi. I na koniec, niezależnie od tego, czy funkcjonuje się w jakiejś organizacji, czyli pracuje się w jakiejś firmie, czy jest się właścicielem biznesu, chodzi też o wolność. Wolność rozumianą jako satysfakcję z tego, co robimy i możliwość podejmowania decyzji w taki sposób, który jest zgodny z nami. A z drugiej strony Niezależnie od tego, czy funkcjonujemy w dużej organizacji, w małej organizacji, czy prowadzimy przedsiębiorstwo, miarą naszego sukcesu jest ilość wolnego czasu, który mamy do spędzenia nad rzeczami, które nas interesują. I o tym też w całym tym biegu trzeba pamiętać.
Pięknie, dziękuję. Dzisiaj naszym gościem był Bartek Pucek.
Dziękuję bardzo.
Dzięki za wspólnie spędzony czas. Pozostałe odcinki Vademecum Innowatora i naszego drugiego wideopodcastu Rozmowy o przyszłości możecie znaleźć na stronie startup.pfr.pl. Zapraszam Was również do śledzenia naszych social media. Słuchajcie, lajkujcie, subskrybujcie. Cześć, do usłyszenia.